Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w podcaście Rok i Borys. Dzień dobry, Borysie.
Dzień dobry, Remigiuszu, witam Państwa serdecznie.
Jak tam samopoczucie, jak tam czwarty, albo właściwie kolejny dzień kwarantanny?
U mnie bez zmian, no siedzę w domu, więc...
A, no to...
Znaczy i tak bym siedział, więc nie ma
ale
znaczenia.
Ale nic się nie wydarzyło, nic takiego, czyli pytanie, co tam słychać, jest raczej mija się z celem, co?
Wiesz co, czy nic się nie wydarzyło, zaraz Ci powiem. grałem w demo Liberated.
O, jak?
Jest na Steamie, bardzo fajne i zresztą tą grę śledzę i myślę, że śledzimy od dawna. Fajnie. Znaczy, wydaje mi się, że tam duży rzeczywiście postęp był od tego, co widziałem na Pixel Heaven, więc fajnie. I też mi się podoba to, że jest dosyć zróżnicowana ta gra. Wcześniej mi się wydawała jednak, że to będzie dosyć prosta gameplayowo rzecz, a teraz jest fajnie. Do tego odkryłem, że można te levele w Liberated przechodzić, znaczy starając się robić same headshoty. Tak to powiem. Więc jakieś tam wyzwanie jest i ciekawie jest. Dowiedziałem się też, że podobnież będzie współorganizowany przez Fundację Indie Games Polska taki game jam tygodniowy oraz taki kurs robienia gier, ale nie wiem, co dalej będzie z tym, czy raczej na dniach będzie, pewnie w weekend coś się dowiemy, ale będziemy informować o tym.
To co, zamierzasz się zapisać na kurs robienia gier?
Nie, ale to zawsze jakaś taka czynność dla ludzi, którzy mogą się za bardzo nudzić i na przykład zrobiło się ciepło, więc wychodzą, robią grille
i
to nie jest mądre.
Wirusa.
Tak.
No ja mogę, na przykład, ja też niewiele się u mnie wydarzyło, przyznaję, bo uprzedzam twoje pytanie, co tam u mnie, nie?
Żebyś... Co tam u ciebie, Remiku?
No więc całkiem przyjemnie, bo Doom Eternal trafił w moje ręce. Odrobinę przed premierą, oficjalna premiera w piątek, jest bardzo, bardzo fajnie się gra, to jest taka symfonia w zasadzie gamingowa. Dla mnie to jest trochę gra muzyczna, to znaczy tam jest tak świetnie skoordynowana muzyka z akcją, a przy okazji muzyka Micka Gordona, czyli taki heavy metal, taki naprawdę ostry z chórami heavy metalowymi. Cudownie mi się tego słucha, przypominają mi się czasy młodości, kiedy się takiej muzyki słuchało nagminnie, kiedy włosy można było mieć dłuższe i jakieś wykonywać nimi ruchy. Więc super, super sprawa. No i obejrzałem salę samobójców, hater, do której Borys mnie namawiał i o której będziemy rozmawiali we wtorek?
Chyba tak, chyba we wtorek będziemy.
Więc nie będę więcej tutaj uprzedzał.
Ja też oglądałem.
Z żoną oglądałem, ale nie chcę tego tematu tam już zabijać teraz. Zabijemy go we wtorek. No, ale dzisiaj porozmawiamy sobie.
A ja myślałem, żeby jeszcze, bo też wszedł na Netflixa film Proceder, który też myśleliśmy o nim, żeby porozmawiać. Znaczy ja do końca nie chciałem, ale dużo widzów nas namawiało. Może to jest dobra też rzecz, żeby obejrzeć i parę słów powiedzieć. Bo to był duży hit w polskich kinach jeszcze niedawno.
A, no proszę, mi gdzieś to umknęło. Ja, to znaczy, wydaje mi się, że coś mi się tutaj obija w głowie, jak mówisz Proceder, ale nie mogę sobie przypomnieć szczegółów, ale chętnie rzucę.
To takim polskim raperze, co miał ksywę Hada.
Tak, to już kojarzę.
To już kojarzę. Ci entuzjazm opadł.
No ja z raperami to daleką bardzo relację. No, a więc mogę Państwu tutaj już powiedzieć, o czym będziemy rozmawiali dzisiaj?
Mów, tak, proszę bardzo.
Tak, będziemy rozmawiali o starciu Xboxa i PlayStation, które się odbyło niedawno, takim starciu sprzętowym, trochę technologicznym. I kto w tym starciu przejmuje pozycję lidera. I będziemy jeszcze oczywiście na końcu Państwu polecać różne rzeczy. Co ty będziesz dzisiaj polecał Państwu?
No, tajemnica. Tajemnica. Mam do
polecenia. No ja u mnie bez tajemnic będą filmy science fiction z takim skupieniem na kosmosie, więc tak specjalnie bardzo, bardzo precyzyjne te kategorie dobrałem dla Państwa na ten tydzień. No dobrze, chyba zaczniemy sobie od konsoli PlayStation, od tej konferencji PlayStation, bo świeżutko. Wczoraj obejrzana, dotrwałeś do końca, bawiłeś się
Ja na żywo oglądałem.
Aha,
i...
ja też próbowałem.
To niezwykłe doświadczenie, gdyż razem z wieloma ludźmi przeżywałem te ekscytujące chwile. Chciałbym tylko powiedzieć, że Jim Ryan rozpoczął tą prezentację i wszedł na scenę i powiedział, czy właściwie tam był już na tej scenie, i powiedział, że zaraz Mark Cerny wejdzie i powie kilka super ekscytujących rzeczy o PlayStation 5. Ja mówię, o, będzie się działo. Po czym wszedł Mark Cerny i powiedział, że to jest prezentacja, którą miał przygotowaną na GDC. Ja wtedy zrobiłem tak,
No.
Coś mi się trochę te komunikaty dwa nie zgadzają, bo ekscytujące prezentacje na GDC to jest trochę oksymoron,
aha.
Bo jednak GDC to jest konferencja bardzo branżowa i po prostu dla twórców gier mało tam rzeczy się dzieje, chociaż no, w zeszłym roku trochę się rzeczy działo dla graczy. Oj, Remiku, coś ci się dzieje, coś ci przebija.
Nie wiem. U mnie wszystko, to poczekaj, no może ja się ściszę, bo może przebijesz się przez
może
moje
na słuchawki. Tak, jest to, jest
no,
to
więc
możliwe.
Ja bym powiedział, że nawet w kategorii GDC to była mała, ekscytująca prezentacja, bo my żeśmy byli tak. Na GDC, ja byłem na paru konferencjach i bawiłem się na nich nieźle, natomiast tutaj ten taki
ale wiesz co,
płynny,
poczekaj
bardzo ciągły tok słów Marka Cernego trochę mnie tu odtrącił, nie?
Ja muszę tutaj przypomnieć, że tak wybieraliśmy te prezentacje na GDC, żeby były takie w miarę ludzkie. Nie no szliśmy dobrze. Na żadną, wiesz, dla programistów, czy no tam jednak przesialiśmy trochę takie rzeczy, tam wiesz, programowanie sztucznej inteligencji dla zaawansowanych. No myślę, że moglibyśmy umrzeć tam na tej sali. Więc oczywiście po skończeniu tej konferencji pojawiło się mnóstwo memów i mnóstwo żalu na to, że to jest najnudniejsza konferencja, że to jest tragedia jakaś, że co to Sony robi. No jakby ja rozumiem, bo Sony popełniło podstawowy, ale bardzo duży błąd.
Aha, okej.
Tak komunikowało tą konferencję, jakby to było jakieś show dla graczy, dla tak. odbiorców, dla użytkowników, ale tak naprawdę to była przeniesiona prezentacja dla twórców. I gdyby tego nie zrobili, bo jednak Sony pisało na blogu, rozesłało chyba prezinformacje do wszystkich, chwaliło się gdzie tylko mogło, że ta konferencja będzie, wytworzyło hype, który tak naprawdę spowodował pewnego rodzaju niezrozumienie.
Znaczy, tak.
Ja uważam, że to jest wina po prostu Sony, że tak została ta... Bo to naprawdę nie była konferencja żadna, tylko to była prezentacja Marka Cernego o SSD.
Ja muszę przyznać, że tak, to jest zdecydowanie prawda, co mówisz i też miałem takie wrażenie. Zresztą wydaje mi się, że wiesz, jeżeli chodzi o konferencję Sony, to trochę ludzie, też widzowie podbili sobie ten hype. Sony tego nie dementowało, co było sporym błędem. Oczekiwania były zupełnie inne niż ta prezentacja nam dostarczała rzeczy, więc no tam jest taka... Zresztą bardzo jest negatywnie oceniana na YouTubie ta konferencja, tam jest dosyć dużo dislajków. Sporo ludzi rozumie, o co poszło, ale czują się tak trochę wkręceni w coś, czego wcale nie mieli dostać.
Na chwilę, ja ci przerwę, tylko na chwilę obecną ma 244 tysiące łapek w górę i 95 tysięcy łapek w dół.
No to nie jest tak źle w zasadzie, no. ale to jest, no jest to zaskakująco
dobrze,
dużo.
Dobrze, to nie jest.
No, jakby rozumiem przyjęcie ludzi. Ja w ogóle miałem takie wrażenie, kiedyś jak byłem młodym człowiekiem, niewiele rozrywki było w telewizji, to przypomniało mi się takie radzieckie programy do nauki języka rosyjskiego, gdzie tak wychodził facet, były takie cztery głowy czarne z tyłu, wiesz, takie, ja w ogóle miałem wrażenie, że to makiety są, nie? Przez chwilę, dopóki się ktoś nie zaczął tam ruszać w tle, że to jest dokładnie jak z tego radzieckiego programu wyjęte żywcem.
Ale ja jestem przekonany mocno, że jednak ci ludzie, którzy byli pokazani, te cienie takie na tej prezentacji, to jednak były animacje, to nie byli prawdziwi ludzie.
A możliwe, tak, możliwe. To dopełniało obraz.
Ale ja mam dowód, bo każdy normalny człowiek po 5 minutach już by siedział na telefonie komórkowym.
to nie, oni to mogli to być, wie, wiesz, ludzie postawieni specjalnie po to, żeby wytrzymać tam godzinę. O Boże. Nie, no to jest też tak. No właśnie to przede wszystkim wynika z tego, że nie do końca żeśmy zrozumieli, nie do końca Sony nam dobrze opisało tę konferencję. Ona sama w sobie, w ramach rzetelności tego, co tam było opowiadane, była całkiem niezła. Ja z przyjemnością mi się słuchało trochę o tych dyskach SSD. Jakby rozumiem te technologie, natomiast dużo lepiej rozumiem teraz wizję PlayStation. I w zasadzie mam takie poczucie, że wykonują bardzo ciekawy i nie najgorszy ruch. Bo tam będziemy trochę dyskutować na temat tego, która konsola jest mocniejsza, już są jakieś takie deklaracje. My nie będziemy się takie jakoś w technikalia wgłębiać, bo tam jest dużo takich szczegółów.
Nie będziemy.
I jakby, jeżeli chodzi o te sprzęty, to w zasadzie o mocy i o tym, jak to będzie w grach wyglądało, decyduje wypadkowa tych wszystkich rzeczy. Natomiast opowieści Marka Cernego na temat tego, jak bardzo zwrócili uwagę na szybkość tego dysku i w czym jest to istotne, dosyć mi zaimponowało. Podobała mi się ta myśl, jakby ona jaką taką główną przewodnią wartością tej konferencji było to, że ułatwiamy życie deweloperom, żeby im się jak najłatwiej robiło te gry i żeby im dostarczyć jak najwięcej możliwości, bo ten przesył danych jest niezwykle istotny.
Tak, zresztą on powiedział o trzech takich podstawowych zasadach, czyli słuchanie deweloperów, balans między ewolucją a rewolucją i jakby takie poszukiwanie marzeń, jeżeli tak mogę to przetłumaczyć pięknie. I on zresztą chyba powiedział, że dysk SSD, znaczy w ogóle szybkość dysku, to było numer jeden na liście potrzeb deweloperów.
Tak jest, tak jest. I wyraźnie się na tym skupili. Jak powiedziałem, nie będziemy za bardzo porównywali Xboxa Series X i PlayStation, natomiast w tej warstwie tego dysku, no to tam widać znaczącą przewagę PlayStation. Natomiast jeszcze wracając do konferencji, to co w zasadzie było najważniejsze i taką esencją trochę było, bo to, że dysk twardy jest, znaczy, że dysk SSD jest szybki, to wiadomo, nie? Że ten jest wybitnie szybki, to też wiadomo. Natomiast to, na co Mark Cerny zwraca uwagę i potem komentatorzy tacy, którzy się trochę tym zajmują, też wskazywali to zadbano przede wszystkim o to, by pozostałe podzespoły konsoli nie przeszkadzały w osiągnięciu maksymalnej wydajności tego dysku. To znaczy wszystko wokół jest bardzo elastycznie zbudowane wokół tego, by inne rzeczy nie powodowały, że ten dysk nie jest w 100% wykorzystywany. To wszystko jest tak pomyślane, żeby ten dysk wykorzystać jak najlepiej i wydaje mi się, że taki był cel i taki jest pomysł i dlatego ta konferencja tak wyglądała, bo wokół tego całego można to nazywać dyskiem, tylko nie dyskiem twardym, prawda? Żebym ja się tu nie pomylił jakoś strasznie. No, więc wokół tego dysku jest zbudowana cała myśl konstruowania przyszłych gier. To jest trochę inaczej niż podszedł do tego Xbox i to chyba jest ta podstawowa różnica między jedną konsolą a drugą w tej chwili.
No tak, ale ten Sony się chwali, że będzie miało prędkość 5 gigabajtów na sekundę. Tak. 5,5. Więc to jest jakaś taka astronomiczna wręcz prędkość.
Tak.
No, nie chcę powiedzieć, że po co tyle, bo ja mam zawsze takie podejście, że okej, super, dają nam więcej, bardzo fajnie, znajdzie się ktoś, kto to wykorzysta. Przy czym, jeżeli konkurencyjna konsola i pecety nie będą miały porównywalnej prędkości dysku, no to pamiętaj, że wykorzystają to tylko eksy na Playaka, a o tych niewiele wiemy jeszcze.
Znaczy, to tam
nic nie wiemy.
Jeżeli chodzi o tę prędkość, tam jest kilka takich argumentów, które mnie przekonywały. Tutaj, ale chyba jeden z najważniejszych jest taki, że jak szybko może postać gracza poruszać się po świecie gry, bo jak szybko można wczytać kolejne elementy. I to było gdzieś tam wskazywane wielokrotnie, ale masz rację, to te wszystkie gry, które będą projektowane obecnie, no to one nie mogą być jakoś wybitnie szybsze od tego, co będzie na Xboxie, no chyba, że mamy do czynienia z ekskluzywami, no to one mogą w 100% to wykorzystać.
Ale właśnie to może być ten argument, że ekskluzywy na Playaka będą to wykorzystywały. Znaczy to jest coś, co może się okazać ważną rzeczą. Jeżeli te gry rzeczywiście wniosą jakąś nową jakość, ale pytanie, czy rzeczywiście to jest realne, nie?
No to wiesz co, to jest... Chyba ktoś z deweloperów, już nie teraz nie pamiętam, na Twitterze napisał, że jest potwornie podekscytowany tym ogłoszeniem PlayStation.
I czyli że to jednak jest, ktoś jest
no tak, tak, że to jest z punktu widzenia dewelopera to jest bardzo duża rewolucja, że wiele ograniczeń zostało zdjętych, ponieważ obecnie należy stosować wiele sztuczek, by na przykład zbudować świat, który jest spójny, nie? Gdzieś są takie na przykład przejścia zamknięte albo jakieś takie ukryte obszary, znaczy przykryte obszary, przez które gracz przechodzi, żeby dać czas grze wczytać nowe lokacje i usunąć z pamięci stare. Natomiast teraz można w dużym stopniu zrezygnować z takich sztuczek, więc cały czas dużo więcej czasu można poświęcić na konstruowanie samej gry, nie martwiąc się o to, że trzeba dorzucić jakieś ograniczenia, żeby dać konsoli czas na wczytanie pewnych rzeczy. Że to jest, i to zresztą w Xboxie też informacje na ten temat były, że bardzo mocno ułatwia się życie deweloperom. I dlatego ta konferencja, ona też była jakby dla deweloperów przeznaczona, no, i te informacje tak. były takie szczegółowe. To jest w ogóle ciekawa idea, ja nie wiem, bo jak sobie przypomnę problemy z PlayStation 3, których tak nie śledziłem jakoś super uważnie, ale do dzisiaj pamiętam, że było dużo narzekań na to, jak trudno pracuje się na konsoli PlayStation 3 i w zasadzie potem, jak już na przykład gra została zrobiona na PlayStation 3, tak było z grą Naughty Dog The Last of Us, gdzie przeniesienie jej potem na PS4 było cholernie trudnym zajęciem. To było praktycznie tworzenie gry od zera, ponieważ przeniesienie tego 1:1 się nie udawało, bo tam zupełnie inna architektura była. Więc ten pomysł, żeby ułatwiać życie deweloperom, to chyba jest też jedna z najmocniejszych części tej generacji, jakiś taki najważniejszy punkt programu tej generacji, bo wcześniej w ogóle nie kładziono nacisku na to, nie słyszałem na konferencjach takich informacji.
Znaczy wiesz, jeżeli popatrzymy na to, że Xbox oczywiście ma wolniejszy dysk, ale też ma bardzo szybki, to może to oznaczać, że pojawia się jakaś bariera technologiczna między konsolami nowej generacji a PC-tem. I to może być ciekawe i zastanawiam się, czy te gry multiplatformowe, które na przykład będą to wykorzystywać, to czy tylko będzie różnica właśnie wiesz, no tak jak masz w Mass Effectie, jedziesz sobie windą albo w God of Warze płyniesz sobie kanałem, a tak naprawdę cały obszar kolejny się wczytuje, no to czy to będzie tylko właśnie ten, o tutaj czekam sobie sekundę, a na PC-cie poczekam sobie 30 sekund?
A no tak, tak.
Czy gry będą jakby od podstawy tworzone pod te dyski i trochę trudniej będzie je przerzucić na PC-ta? Ja tylko myślę głośno, nie wiem tak naprawdę, czy to będzie miało jakiś duży wpływ. No ale widzę, że jakby jest jakaś taka opcja. No deweloperzy się cieszą bardzo, więc rozumiem. Że to dużo zmienia. Wiesz, co mnie zainteresowało chyba najbardziej, bo o dyskach wiedzieliśmy, że będą bardzo szybkie. To kiedyś robiliśmy materiał z Liptonem i też to omawialiśmy. To 3D audio. To co powiedział Cerny, że głos, że dźwięk 3D, powiedzmy taki 3D przestrzenny dźwięk, on dał taki przykład z deszczem, że będziesz się czuł jak wewnątrz mrzawki i konsola, dźwięk, który będzie się wydobywał z konsoli, będzie mógł zasymulować poszczególne krople, dźwięk poszczególnych kropli. Aha. Ale też ciekawe jest to, że jakby czynnikiem, który wpływa na odbiór, jest to, jak ty masz skonstruowane uszy. Znaczy, jaki jest rozmiar, kształt głowy i to przetwarzanie dźwięku przez ten system, to się nazywało HRFT, no jest takie mocno indywidualne. Sony w tym momencie przebadało chyba setkę osób i stworzyło 5 podstawowych profili, ale no podobnież może być tak, że na przykład będziesz miał program konfiguracyjny, gdzie będziesz wysyłał jakieś zdjęcia uszu.
O jasne, no to nie.
I to jest ciekawe, bo przez lata, wiesz, jakby te doznania dźwiękowe, ten sound design, jeżeli mogę tak to uogólnić, jednak trochę było lekceważone. Ważne, tak. Zresztą ja rozmawiając z wieloma deweloperami, wiem, że dźwięki w większości gier jednak robi się na końcu. To jest takie, a już tam, to jest takie, wiesz, że to jest taka mechaniczna bardziej robota. W filmie, w większości filmów podobnie jest, ale są filmy, które potrafią działać i działać tym, no, zeszłoroczny Lighthouse na przykład, gdzie sound design jest czymś, tam jest po prostu niewiarygodnie interesujący i dodający do filmu jakby dużo od siebie. Aha. No to też zastanawiam się, jak to będzie można wykorzystać na przykład do jakichś zagadek logicznych, czy do przekazywania pewnego rodzaju emocji, strachu, wiesz.
No, tak, tak. Myślę, że to... ja wiesz, to też to faktycznie jest coś znaczącego, bo myślę, że małe zmiany w tej warstwie dźwiękowej wynikają z tego, że właściwie dźwięk już chwilę, już w zasadzie dawno, nie? Że to są pliki, to są sample z otoczenia i ten dźwięk brzmi po prostu realistycznie. Nie? Cokolwiek byś nie chciał zrobić, to jesteś w stanie zrobić dokładnie taki sam dźwięk jak w rzeczywistości. I tyle. To jest kwestia jakby popracowania nad przestrzennością. Natomiast jeżeli chodzi o grafikę, to droga między tym, co mamy obecnie, a tym, jak w rzeczywistości wygląda świat, jest jeszcze długa. Nie? Czyli jakby tam proces postępu, proces progresu w kwestii grafiki jest zauważalnie widoczny. Natomiast progres w kwestii dźwięku, no trudno przeskoczyć to, co w rzeczywistości słyszysz. Nie? Chyba, że jesteś w stanie o tą przestrzeń zadbać, no i o to PlayStation ma dbać. To w zasadzie takich nawet w kwestii grafiki, to też mamy do czynienia ten ray tracing, tak, to oświetlenie, które jest pokazywane w przypadku Series X, w przypadku Minecrafta w wersji RTX, no też wygląda bardzo ciekawie. Ja też miałem okazję trochę, jakby słuchając Digital Foundry, ja też nie wszystko z tych rzeczy rozumiem, to nie jest moja dziedzina, natomiast jakby postęp i możliwości, jakie daje to światło, te urządzenia, które są wewnątrz konsoli, które są w stanie to obrobić, no też dużą robotę za deweloperów będzie w stanie wykonać. Że tam to też będzie spore ułatwienie. Więc mamy do czynienia z kilkoma takimi, mówiłeś o tym, że między ewolucją a rewolucją, żeby znać ten balans między jednym a drugim, o tym mówił Mark Cerny. Natomiast tu się dzieje pewnego rodzaju rewolucja. Raz w kwestii dźwięku, dwa w kwestii tego ray tracingu, no i trzy w kwestii szybkości przesyłania danych. Nie?
Tak, ja jeszcze wrócę do tego ray tracingu, bo on będzie też działał przy dźwięku, przy globalnym oświetleniu, przy cieniach, odbiciach, to czyli pełny ray tracing. I jeżeli będą gry na nowe konsole, to może być tak, że nikomu nie będzie się chciało robić od nowa drugiego rodzaju oświetlenia pod pecety, które nie mają ray tracingu, więc to tak, może być też duża bariera, że w tym momencie, jeżeli będzie gra, wiesz, wieloplatformowa, będzie wymagała karty z ray tracingiem, pewnie i AMD ma swój, no tu jest wiadomo architektura AMD, ale mam nadzieję, że nie będzie takiego, znaczy, że ten ray tracing będzie tak samo działał na PC-cie przy NVIDIA i przy AMD. Wiesz, inna sprawa, że rozwój jakby usług chmurowych, tego co przede wszystkim NVIDIA proponuje, no to sprawia, że ten ray tracing masz już. Znaczy tak, jeżeli płacisz abonament w GeForce Now, no to masz po prostu ray tracing.
O ile nie ubiją GeForce Now. Zresztą wiesz co, ray tracing swoją drogą to też jest kwestia raczej tego, bo pamiętasz jak widzieliśmy tam na silniku Unity tą funkcję ray tracingu, która w zasadzie ją włączasz albo ją wyłączasz, albo ją masz, albo jej nie masz, nie? Więc to nie musi być takie aż strasznie utrudniające, jeżeli
Ale
chodzi o...
Ale nie. Bo zobacz, bo jeżeli budujesz jakby system oświetlenia...
Na ray tracingu nie musisz go budować.
Osobny to... jest jakby... Znaczy, rok temu na GDC ja przyglądałem się, jak gościu z NVIDIA tłumaczył, ale to było chyba na Unrealu, tłumaczył ten ray tracing i on pokazywał, że dość prosto można budować i jeden rodzaj oświetlenia i drugi, żeby ta gra działała, ale to dlatego tak mówił, bo jeszcze wtedy nie było ogłoszone konsole, nie? W tym momencie, no ja bym zadał takie pytanie, czy będzie się opłacało twórcom robić gry bez ray tracingu.
No tak, tak. Ja w ogóle o tym nie pomyślałem, bo faktycznie jest tak, że w przypadku ray tracingu ustalasz to jedno globalne źródło oświetlenia i masz z głowy, nie? Natomiast jeżeli ten ray tracing by wyłączyć, no to trzeba by zaprojektować pewnie światła tak jak taką tradycyjną metodą, co będzie dodatkową pracą.
Tak, lustra, odbicia, wiesz, to jest dużo roboty. Oczywiście i Unity, i Unreal Engine pewnie wspierają takie podwójne robienie, żeby nie robić dwa razy, tylko już to silnik w jakiś tam sposób przetwarza. Nie jestem ekspertem, więc no nie właśnie, chcę tutaj mówić. Pamiętam tylko to, co widziałem, więc tego się po prostu będę trzymał, chociaż te silniki bardzo szybko się rozwijają, więc nie dziwiłbym się, gdyby była jakaś opcja, która w jakiś sposób, ty robisz grę pod ray tracing, a już silnik potrafi to przekonwertować na jakieś inne systemy. Być może nie będą tak zoptymalizowane ekstra, ale to, tak jak mówię, nie wiem, poczekamy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Podsumowując tą konferencję Sony, to dowiedziałem się, że a, nie warto porównywać teraflopów jest nieistotne.
Aha. No bo mają mniejsze, no to wiesz, to mówią o tym. Wiesz, ale tak między Bogiem a prawdą, tak się mówi? Bo to takie powiedzenie, chyba tak się mówi między Bogiem a prawdą. Jest też tak, że do tej pory, do tej generacji konsol, nie mieliśmy za bardzo informacji na temat teraflopów. Znaczy, nikt tego jakoś specjalnie nie śledził, nikt nie zadawał pytań, jak to działa. Wiesz, dla mnie to jest taka wartość, która, okej, jedni mają więcej, drudzy mają mniej. Natomiast nie ma to absolutnie żadnego przełożenia na moje wyobrażenie o grze. I to, co chyba Cerny podkreślał, może gdzieś mi ta myśl utkwiła w głowie, że wypadkowa między tymi wszystkimi czynnikami, które są w konsoli, będzie znaczyła, a nie jakaś tam jedna wartość, która jest zbiorczą, która w zasadzie o niczym nie informuje tak naprawdę przeciętnego gracza. Więc ja jakby się zgadzam z tym, że to nie jest istotne, no natomiast nie macie niewątpliwości, że no, Xbox ma więcej, nie? Tam od te 20%.
No, ale dysk ma wolniejszy.
Dysk ma wolniejszy.
Bo tutaj, że nie warto porównywać teraflopów, że Mark Cerny bardzo lubi dyski SSD.
Bardzo, bardzo.
I że Sony chce nam zbadać uszy. To jest moje jakby podsumowanie oraz, że GDC jest nudne.
No, ale jeszcze a z mojej strony jest takie, bo też prześledziłem różne raporty na temat tego, jak wygląda, znaczy raporty, ludzie nagrywają filmy na YouTubie, opowiadają o tym, jakie mają opinie w tej sprawie i też komentują widzowie. No i raczej jest takie przekonanie, że PlayStation trochę zawiodło i że na tej, ta pierwsza batalia taka, która się właśnie stoczyła na korzyść wypadła Xboxa. I pewnie jest w tym trochę racji z punktu widzenia gracza. Dynamika tego, co Microsoft prezentuje, jest odrobinę lepsza.
Tak, ale zaraz przejdziemy sobie do... Znaczy z jednego powodu. Microsoft po prostu zaczął dużo, dużo wcześniej niż w ogóle się zaczyna. Ja nie pamiętam, żeby rok przed premierą konsoli ta konsola była, wiesz, już ogłaszana. O nich się mówiło, a zwykle pojawiał się kształt czy budowa konsoli pół roku przed premierą.
Tak, tak, ale to nie tylko to, że te rzeczy się pokazuje, ale wręcz, że się daje YouTuberom do testowania. Ci faceci z Digital Foundry mieli okazję zobaczyć tego Xboxa, rozebrać go na części, złożyć go z powrotem.
W kontrolowanych warunkach w Microsoftie, czyli Digital Foundry i Austin Evans mieli taką opcję, zostali jakby zaproszeni do Microsoftu, mogli sobie potestować, rozebrać nowego Xboxa i pograć w gry i sprawdzić, czym to się różni. Super sprawa. Znaczy ja muszę przyznać, że rzeczywiście to, że oni wybrali przede wszystkim Digital Foundry, które jest takim bardzo, bardzo eksperckim kanałem i ufam im, to wydaje mi się, że to jest dobry ruch. Po drugie, na mnie największe wrażenie z tej całej prezentacji Xboxa zrobiło to, jak on jest zbudowany. Że on jest zbudowany w pewien sposób modułowo.
Tak, tak, tak. Takie segmenty są
Już do mnie trafił taki bardzo prosty komunikat, że okej, ta konsola jest dosyć prosta w rozebraniu, więc najprawdopodobniej będzie prosta w czyszczeniu, Co jest ważne w rzeczach, które cały czas przedmuchują przez siebie jakieś ogromne ilości powietrza, ale najważniejsze, być może będzie tania w naprawie, czy ja będę mógł w ogóle wymienić jakiś konkretny element. Oczywiście jak mi się spali płyta ta z procesorem, no to sobie nie wymienię tam poszczególnego elementu, ale jeżeli spali mi się zasilacz, to ten sam moduł zasilacza, wydaje mi się, że to będzie jakby tanie po prostu, znaczy tanie, no takie sprawne do wymiany.
Tak.
I wygląda to pięknie, cudnie to wygląda.
No jakby sama, wiesz, że to jest zawsze dyskusyjne, bo mówimy o wyglądzie zewnętrznym, ja osobiście
mówię o wewnętrznym.
Aha, okej, okay. No to i zewnętrzny, wiesz, mi się przypominają stare samochody, kiedy patrzę na Xbox One, na ten Xbox Series X, bo kiedyś jak się samochód otworzyło maskę, to można było praktycznie każdą część zobaczyć i jak ona funkcjonuje i co trzeba odkręcić, żeby się do niej dobrać, nie? Natomiast obecne samochody, to żeby wymienić lampę, czasami trzeba jechać do mechanika, bo się za Chiny nie dostaniesz tam.
Więc ale to jest taki... bardzo, to jest właśnie bardzo dobra informacja. Mi się wydaje, że...
Ja ją przekazuję jako dobrą.
To jest główny cel tych filmików, żeby pokazać, że... Zresztą, ja mam takie wrażenie, że Microsoft... w produkcji sprzętu to ma taką ideę, jest bardzo prokonsumencki. Znaczy produkuje, okej, nie produkuje najtańszego sprzętu na świecie, ale ten sprzęt, który produkuje jest wysokiej jakości. Na przykład te ich Surface'y.
Tak.
Bardzo dobre opinie mają. Nie są oczywiście tanie, ale to jakby porównywalne cenowo. I wydaje mi się, że z Xboxem będzie też mniej więcej taka sama historia, że to będzie sprzęt porządny po prostu.
Ja wiesz, w ogóle też obserwując te wszystkie składanki i rozkładanki tego sprzętu, zacząłem się zastanawiać, pewnie to każdy ma z tyłu głowy, do jakiego stopnia te części będą wymienialne i do jakiego stopnia będzie można je upgrade'ować, bo wiesz, gdzieś tam ta myśl krąży, chociaż oczywiście za każdym razem była odrzucana, no bo no to nie jest PC jednak, żeby można było części wymieniać. Przy tych samych częściach łatwo o optymalizację, każdy sprzęt jest dokładnie taki sam i nie ma tam żadnych niespodzianek dla deweloperów. Natomiast przy odpowiednim podejściu do konstrukcji może się okazać, że coś tam będzie można zmieniać, że być może nie jest to plan na obecną generację, ale może w przyszłości, jeżeli Microsoft pójdzie w tę stronę, no to może będzie można pewne rzeczy wymieniać. No dzisiaj można zwiększyć pojemność tego dysku, nie? I to jest taki zewnętrzny, zewnętrzny wsuwany jakiś taki, to karta, wygląda jak jakiś dysk, taka takie, karta. O, karta.
Tak. Karta rozszerzeń i co ciekawe, robi to Seagate, więc od razu ja wyczuwam, że najprawdopodobniej inne firmy produkujące pamięci też będą mogły robić swoje wersje i na przykład Microsoft tylko da minimalne wymagania i będzie coś takiego, że będziesz mógł sobie kupić od różnych firm tą pamięć rozszerzającą, bo oczywiście to jest ważne przy tych prędkościach dysków SSD, no to ważne jest to, żeby zachować te standardy, dlatego to będzie. Oczywiście będzie można też podpiąć sobie normalny dysk na USB i na nim instalować gry, ale te chyba ze starszej generacji, z tego co kojarzę.
No na pewno, bo to wiesz, jeżeli mamy do czynienia z nowymi grami, to one na pewno w dużym stopniu będą się opierały na prędkości tego dysku, jeżeli chodzi o wczytywanie lokacji. No. Na takim standardowym przepływie danych pewnie nie będzie można zrobić tych rzeczy, bo to rozszerzenie do dysku, to ono nie wpływa na zmniejszenie prędkości. To są szybkie urządzenia i to działa nie, w tym nic, takim standardzie.
Nic takiej informacji nie wyłapałem, wręcz wyłapałem, że to jest po prostu po to, żeby być zgodny, żeby ta pamięć była zgodna z tymi szybkimi SSD-kami już w Xboxie. No i ostatnia z takich rzeczy hardware'owych to nowy pad.
A tak, to oczywiście.
No taka ewolucja. Ja lubię te pady od Xboxa. Fajnie, że będzie guzik do szerowania, bo to się może sprawdzić. I fajnie też, że ja dalej mogę używać po prostu paluszków AA. I ja mam dużo, znaczy ja mam w ogóle w domu, staram się mieć, jeżeli mam coś na baterię, to właśnie na takie paluszki i mam dosyć sporo akumulatorów, które regularnie sobie ładuję. Nie lubię padów od playaka właśnie przez to, że jak biorę sobie pada i gram, to jeżeli skończy mi się bateria, to ja mam w szufladzie naładowane... O, tu pokażę do kamery, nic nie widać. Naładowane baterie i te baterie sobie szybko wymieniam i gram dalej. A na, jak miałem PlayStation, to musiałem... miałem jednego pada, okej. Okay. Więc musiałem podpinać po prostu kablem i grać na kablu, jak w 91.
No, jestem też ciekaw, bo tam dużo takiego sprzężenia zwrotnego między padem a dłonią ma być, to tam są takie dodatkowe. Jest też tam jakaś ewolucja. Ja gdzieś tam nie ma dla mnie znaczenia, jeżeli chodzi o trzymanie padów, czy to jest Xbox, czy to jest PlayStation, dosyć szybko się przyzwyczajam do jednego albo do drugiego. Na obu jestem po prostu słaby, więc to pewnie nie wymaga wielkiego wysiłku. Natomiast w padzie od PlayStation totalnie irytuje mnie ten panel, który jest wymyślony, wiesz, to jest jakby stworzona potrzeba, która nie ma specjalnego zastosowania.
Tak.
Chyba, że deweloper na siłę coś, no więc liczę na to, że z tego zrezygnują trochę, ale diabli wiedzą, no może opracują to rozwiązanie w ten sposób, żeby było bardziej sensowne, ale nie wydaje mi się, jeżeli chodzi o obłożenie kciuków i palców na padzie, no to chyba limit został już zaprojektowany przy pierwszych kontrolerach i trudno jeszcze o jakiś tam specjalny guzik, który robi coś tam. Podobają mi się te rozwiązania, które były w tych kontrolerach Xboxa. Są jakieś takie wersje tych kontrolerów bardziej zaawansowane. Właśnie, elitki, gdzie część tych klawiszy gdzieś tam pod palcami, pod spodem jest kontrolera. I mam to, ale ciągle nie wykorzystałem, więc zakładam, że to jest ciekawe rozwiązanie, ale jeszcze nie miałem okazji przetestować. Wszystkie te guziki, które normalnie są na kontrolerze, obsługuję w miarę pewnie, więc nie widzę sensu, żeby tego rozbudowywać. Natomiast podoba mi się to, że pad będzie dostarczał dodatkowych sygnałów i reagował jakoś w specyficzny sposób bardziej niż to do tej pory. To taka fajna ewolucja, bez rewolucji właśnie.
Tak, ja mam problem, wiesz, z używaniem naraz klawiszy LT i RB.
Tak.
Bo ja używam jednym klawiszem, więc...
Znaczy jednym palcem. No tak. Ja to samo, ja nie mogę się nadziwić ludziom, którzy dwa palce mają na tych...
Ale to są gry, które tak potrzebują i już się tak trochę bardziej dostrają do tego. Za to software'owo pokazali dwie ciekawe funkcje na Xboxie, czyli szybkie ładowanie się gier. Aha. I to jest oczywiście standard, PlayStation też się tym chwali. Tutaj rzeczywiście pokazali to już na istniejących grach. Aha. I ci ludzie mogli sobie to sprawdzić, ale dużo bardziej interesujące jest szybkie przełączanie się między grami. Znaczy gry zostaje i my możemy przejść sobie do nowej gry. Co ciekawe, podobnie, że nawet po restarcie konsoli ten stan zostaje. To jest super opcja.
Tak,
super opcja rzeczywiście. I to jest taka funkcja. Może nie będzie sprzedawać konsoli, ale na pewno nie wiem, czy będę z niej korzystać, bo jak na razie nie planuję kupić ani Xboxa, ani Playaka, ale no. Jakby wydaje mi się fajna.
Gdyby Państwo nie kojarzyli, bo też to zwróciło moją uwagę. Teraz normalnie, na pewno tak jest na PlayStation, ja już nie śledziłem tego na Xboxie. Jest tak, że jeżeli wyłączymy konsolę i mamy grę w tym czasie odpaloną, w sensie wyłączymy zgodnie z zaleceniami, nie że tam wyłączymy z prądu, no to można potem włączyć konsolę i wrócić do gry dokładnie w tym samym momencie, w którym się zakończyło granie. I teraz w tych nowych rozwiązaniach wygląda to tak, że można temu procesowi poddać kilka gier naraz, to znaczy możecie się przełączyć między jedną a drugą i za każdym razem ta nowa gra będzie się odpalała w tym miejscu, w którym żeście skończyli. Możecie się przełączyć na kolejną i tak to zdecydowanie przyspiesza zabawę. No i nie trzeba szukać guzika save, co właściwie z perspektywy pecetowej będzie znowu problemem. Nie wiem, czy pamiętasz jeszcze, jak miałem okazję pograć na Xboxie 360, to były gry, w których były specjalne miejsca, gdzie były save'y, tylko i wyłącznie. To było strasznie irytujące. Nie mogłeś sobie nagrać, gdzie chciałeś. I ta technologia została przeniesiona też do pecetów. Jeżeli ta gra była portowana, to też nie miała save'a, tylko musiałeś latać od miejscówki do miejscówki, żeby zapisać. To strasznie było upierdliwe. I teraz w związku z tą technologią w ogóle nie trzeba save'ów robić na konsolach. To znaczy, jakby zakładam, że te save'y mogą się odbywać automatycznie, gdyby taka potrzeba zaszła, natomiast PC-t nie będzie obsługiwał tego. To jest znowu nawiązanie do tego, o czym mówiłeś, że robienie tej gry, portowanie tej gry na PC-ta będzie wymagało być może tak dużo dodatkowej pracy, że zupełnie się nie będzie opłacało.
No, pecety jeszcze nie zginęły, więc...
No nie, oczywiście, przecież wiesz, ja jestem fanem pecetów, to się nie zmieni.
A nie PlayStation?
Ja jestem, wiesz, no przede wszystkim jestem fanem wygody. Myślę, że dopóki nie będę mógł spokojnie myszką i klawiaturą obsługiwać shooterów, no to raczej shootery zawsze na pececie. Natomiast wszystkie te gry, w których dominują kontrolery jako urządzenie sterujące, no to będę jednak chyba grał na konsoli, no bo wygodniej, szybciej, łatwiej. No i wygląda na to, że to będzie dobrze chodziło i będzie dobrze zoptymalizowane, nie? Zwłaszcza przy tych dyskach, więc już jeżeli chodzi o takie gry pod kontrolery, no to nic nie przemawia na korzyść peceta tak za bardzo w tym momencie.
No zobaczymy jeszcze, jaka cena będzie, bo ani nie znamy ceny Playaka, ani nie znamy ceny Xboxa. Wydaje mi się, że może być tutaj walka i niestety nie wiem za bardzo, jak mam, czy można już stwierdzić, czy któraś konsola będzie droższa.
Możemy strzelić sobie, bo to chyba nie pierwszy raz zresztą
nie,
będziemy strzelać.
Wiesz co, ja zastanawiałem się, myślałem, że Sony zrobi wszystko, żeby ta konsola była jednak trochę tańsza, ale po pierwsze mają bardzo drogą pamięć, bo ta szybka pamięć nie będzie tania, znaczy to abstrakcyjne pewnie ceny będą. I jakiś czas temu w Bloombergu było napisane, że system chłodzenia jest skomplikowany i drogi w PlayStation. Microsoft no jest troszeczkę mocniejszą konsolą, jeżeli chodzi oczywiście o teraflopy, chociaż nie powinniśmy na to patrzeć. Ale sprzedaż konsoli dla Microsoftu to niekoniecznie musi być priorytet. Może być zresztą tak potraktowana ta konsola, że będzie to taka zachęta do, wiesz, Game Passa. I zastanawiam się, są dwa scenariusze z Microsoftem. Xbox Seria X to będzie droga konsola, 2500, może więcej w Polsce nawet będzie kosztować. Ale dodatkowo wypuszczą tę wersję S, czyli uwaga, będzie się nazywało Xbox Series S w skrócie Xbox SS, co może delikatnie może utrudnić marketingową komunikację tego produktu.
Zwłaszcza w Izraelu, tak?
I w Niemczech.
Tak, no w Niemczech chyba nawet bardziej, to prawda.
Ale nazywam ten tańszy Xbox. No i on na przykład będzie kosztował już 1500 zł. Nie będzie oczywiście taki super wydajny, ale też Microsoft zakomunikował, że wszystkie gry będą chodziły jeszcze na starych konsolach, co przeraża mnie do tej pory to stwierdzenie. Nie wiem, jak to będzie wyglądało, że co z tego, że mają super ekstra szybkie SSD i 12
teraflopów. Skoro gry projektują pod słabsze sprzęty.
Tak.
Zobaczymy. Wiesz, gdzieś tam cały czas kręcimy się wokół tego, ale to trochę też obrazuje podejście do tego, do szybkości dysku i do czego on służy. Jakby wydaje mi się, że PlayStation ma trochę inną wizję wykorzystania tego dysku niż Xbox. Xboxa, dla Microsoftu to jest po prostu prędkość wczytywania lokacji. Dla PlayStation to jest dodatkowa technologia, która umożliwi deweloperom projektowanie czegoś, z czym do tej pory nie mieli do czynienia, czyli czegoś nowego. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Ja bym powiedział, że PlayStation będzie za $499, a Xbox za $599.
Czyli jednak, że Playak tańszy.
Tak, że będą to robili tani. Podobnie było zresztą w poprzedniej generacji, bo było 399 za PlayStation, 499 za Xboxa, więc dorzuciłem stówę tu i tak mi wyszło.
Okej, no to ciekawe. No ja nie wiem, ile ten Playak. Ja myślę, że nowe mogą w Polsce kosztować 2500. Zresztą teraz dolar jest, słuchaj, jak ty mówisz, że ile? 499?
No wiem, dolar poszedł w górę, no. To prawda. A ja akurat w dołku wypłaciłem swoje.
499 to jest 2135 na dzisiaj.
A, no to nie tak źle. No, tak się mieści w twoich
499 i 599, tak?
Tak.
599 to jest 5,5. No ja myślę, że maksymalnie 5,5, że to widzisz.
Jak 5,5? 2,5?
2,5, tak.
Chryste.
Połączyłem sobie 599 z 2,5. Więc, no tylko, że jeżeli będzie kosztować 599, to są zwykle cena netto, tak? Dobra, nieważne, nie wchodzimy w te dywagacje, bo tak naprawdę nie ma o czym rozmawiać. W zeszłym roku, jak wróciliśmy z GDC, mówiliśmy wam, że jeżeli chodzi o PlayStation, to w kwietniu może być jakieś duże ogłoszenie. W związku z sytuacją z koronawirusem nie mam zielonego pojęcia tak naprawdę, kiedy będzie pełne ogłoszenie. Nawet jeżeli miałbym strzelać, to pewnie w okolicach E3, którego nie będzie, ale będą pewnie konferencje online'owe. I wtedy możemy też oczekiwać pierwszych gier. Zobaczymy, co Sony pokaże. Takie teoretyczne rozważania w tym momencie nie mają sensu, co będzie lepsze, czy Xbox, czy MS, czy Xbox, czy Sony. Dopiero jak wyjdą duże multiplatformowe gry, to będzie można to sprawdzić. Pewnie Digital Foundry to zrobi. Ja powiem szczerze, że mimo tego, że po tej konferencji Sony, no byłem zażenowany trochę tą całą sytuacją, to jednak takie ziarenko jakiegoś takiego entuzjazmu serny we mnie zasiał i czekam. No, czekam przede wszystkim na to, co ciekawego w grach zostanie pokazane. Czy te gry rzeczywiście będą w jakiś sposób rewolucyjne, czy sprzedadzą nam jakąś obietnicę, jakiejś rzeczywiście ekskluzywności, nie tylko sprzętowej, ale po prostu, że coś nowego i niezwykłego będzie w tych grach.
Wiesz co, ja też, to trochę mnie zaskoczyłeś, bo ja jakby rozumiem, że po tej konferencji Sony zasłużyło sobie na takiego większego minusa od graczy i rozumiem tę wizję, to jednak mam takie przekonanie, że za tym pomysłem PlayStation, za tym pomysłem Sony jest jakaś taka spójność między technologią a tworzeniem gier, że oni szukają łącznika, czyli jakby tu jest takie poczucie, że cały ten pomysł i z tym dyskiem i z wszystkimi rzeczami, które są dookoła, służą stworzeniu jak najlepszych i jak najciekawszych gier, dostarczeniu jak najlepszych możliwości dla deweloperów i to się tak przebija, to jest właśnie ten entuzjazm sernego, o którym wspominasz. No ale zobaczymy, oczywiście, że tak. Ja jakby nie jestem zniechęcony tą konferencją, ale też wiele osób mi mówi, że ja trochę fanboyem PlayStation jestem.
Nie, no wiesz, może konferencja była tragiczna, no ale to jest błąd po prostu marketingu Sony. Tak.
Komunikat był zły przed konferencją. No dobra, to chyba będziemy, bo już strasznie żeśmy się rozgadali, nie sądziłem, że tak będziemy długo.
Strasznie się
długo
rozgadaliśmy, tak,
natomiast mamy dla Państwa jeszcze rzeczy do polecenia.
A czekaj, ja mam jeszcze jedną rzecz, bo ja zastanawiam się, czy ze względu na to, że że teraz oficjalnie już będzie chyba od czerwca, tak, dostępny Horizon Zero Dawn na Steama, to czy to nie jest taki snak, sygnał, że Sony trochę odpuszcza z ekskluzywami i ludzie powiedzą, ej, jak już jedną wydali, to resztę też wydadzą, to ja nie mam sensu, to ja mogę sobie tam, wiesz, poczekać, nie?
A, wiesz co, to może tak, ale z drugiej strony to może być inna myśl, bo gracz sobie na PC-cie przejdzie Horizon Zero Dawn i będzie zachwycony, o kurde, jak fajnie ta gra wygląda, jak fajnie chodzi, jaka fajna historia, a tutaj pół roku później wychodzi na PlayStation ekskluzywnie Horizon Zero Dawn 2. I wtedy masz dodatkowe, mówisz, o kurde, no może poczekam te 3-4 lata, nie? Ale może zagram już teraz.
I może rzeczywiście będzie tak, że kontynuacje dużych marek, które wyjdą na PlayStation 5, ich poprzednie części pojawią się na PC-cie w ramach, wiesz, przede wszystkim zainteresowania nowych graczy konsolą i też dodatkowego zarobienia. No oni już, wiesz, dużo więcej sprzedając na PlayStation 5 gier z PlayStation 4 nie zarobią. Bo jednak ja mam dosyć mocne wrażenie, że jednak po pierwsze ci gracze, którzy grali w stare gry, pewnie też wybiorą PlayStation, bo ten fanbase jest bardzo duży i wydaje mi się, że bardzo mocny. Po drugie ci, którzy pierwszy raz wybiorą Playaka, to będą zainteresowani bardziej nowymi grami.
No, zobaczymy. Ale jak już żeśmy wspomnieli, że już zamykamy ten temat, bo żeśmy się rozgadali,
tak,
to zamknijmy go definitywnie.
Zamykamy. Pytanie do naszych widzów i słuchaczy. Jak wam się podobała konferencja Sony?
No. Nie, to nie jest, to wbrew pozorom nie jest takie złe pytanie, bo też nas bardzo interesuje, czy macie tą samą perspektywę co my, że gdyby nie komunikat zły od Sony, no to konferencja była całkiem spoko, nie? W związku z tym, że zahajpowano coś zupełnie innego, no to nie jesteśmy do końca szczęśliwi. Więc tak, to chyba odpowiedziałem sobie na pytanie, ale to może państwo mają podobne wnioski, to tak czy inaczej się zaczytamy.
Dobrze. Oddaję głos do ciebie.
Tak, to jeszcze... Dobra, to ja proszę państwa, dzisiaj filmy science fiction, skupimy się trochę na kosmosie, ale to są takie filmy trochę ambitniejsze, gdzieś tam mają drugie dno, trochę filozofii w tym jest. To nie znaczy oczywiście, że są filmy trudne do oglądania, bo są bardzo przyjemne. Po pierwsze Gattaca z 1997, to o wpływie inżynierii genetycznej na społeczeństwo, no, o tym, że można kształtować jednostki już na poziomie embriona i jak to wpłynie potem na pozostałych ludzi. Takie przy okazji bardzo ciekawe, bo historia się wydaje taka zagmatwana i skomplikowana, nie jest wbrew pozorom. Kontakt z 97 roku z Judy Foster, też niezwykle interesująca wizja kontaktu z obcą cywilizacją. Sunshine z 2007 to taki trochę horror o tym, jak ludzie są w stanie przetrwać długą podróż kosmiczną, w jaki sposób wpłynie na nich, więc ciekawe. Księżyc z 2009 roku, Moon z samym Rockwellem, świetny film, też ma takie drugie dno, ciekawe, potrafi zaskoczyć. Grawitacja z 2013 z Sandrą Bullock i z George'em Clooneyem.
Marsjanin. Totalnie polecam.
Polecasz też Grawitację?
Grawitację, absolutnie.
O, świetnie. No to super. Marsjanin z 2015 z Mattem Damonem też mi dużo przyjemności sprawił.
Bardzo mi się podobał ten film.
No i na koniec taki trochę dla rozluźnienia, to już nie jest jakiś film wysokich lotów, ale mimo to mi się podobał. Life z 2017 z Jackiem Gyllenhaalem i z Ryanem Reynoldsem. Ja bawiłem się dobrze, dobrze.
Potwierdzam, nie jest to film wysokich lotów.
No dobra, to była moja lista.
Był to seans, pewnie.
A ja się bawiłem dobrze, mi się podobało. Mnie się podobało. No dobrze, no. To co ty masz dla państwa?
To ja ci powiem, że Life ja oceniłem na srogie 2 na 10.
Wiesz, myślałem, że...
A Dawid Adamek ze sfilmowanych na 3 na 10.
Wiesz co, to powiedzmy, że dorzuciłem tą kroplę dziękciu do tej beczki miodu, którą tutaj państwu zaproponowałem.
Nie, dobre polecenia, Life to nie, może nie. Słuchajcie, ja codziennie na grupie na Facebooku, na grupie Rogi Borys, polecam wam dwa filmy albo serial i film, więc odsyłam tam i robię to regularnie, codziennie. Dzisiaj mogę wam jeszcze polecić Bojacka Horsemana, bo ja tak naprawdę w tym tygodniu skończyłem ostatni sezon, więc jeżeli macie trochę czasu teraz, a mam nadzieję, że macie, to możecie sobie to obejrzeć. I jeszcze przypominam oczywiście, że mój film Wszystko z nami w porządku na Steamie za złoty 79 cebula deal. Byłem na PP-rze na głównej stronie. Panie, to jest po prostu... Byłem z tym filmem w Moskwie. Byłem z tym filmem w San Francisco i na PP-rze. I po prostu to trzy moje największe osiągnięcia.
A przyznasz się, czy jakoś się sprzedaje dobrze teraz?
Tak, dobrze się sprzedaje, no.
No to proszę, to bardzo dobrze, znaczy, że państwo kupują.
Tak, no ja tam za wiele na tym nie zarabiam, bo to tak za, tam nie wiem, mam chyba z 80 groszy z kopii. No ale przynajmniej ludzie sobie oglądają, więc jakby... Ja czuję się, ja bardzo dobrze się z tym czuję.
No i bardzo się cieszę z tego powodu i pozdrawiamy państwa, prawda?
Pozdrawiam wszystkich peperowiczów.
Trzymajcie się, hej, hej.
Trzymajcie się.